Muszę złapać oddech, chociaż widzę, to nie jest pierwszy raz, kiedy widzę ten film, ale to jest chyba jedna z mocniejszych prac, jakiej doświadczyłam w ostatnim czasie, za co ci bardzo dziękuję. Niesamowita opowieść, bardzo osobista, czy takim o okrucieństwie, o przemocy, o traumie, ale też o czułości i trosce. On jest o relacjach między światem ludzkim, zwierzęcym. No i to, co nas chyba w tym filmie, to co się składa na to doświadczenie, myślę, że chyba dzielę te wrażenia z Państwem, to jest z jednej strony ta warstwa narracyjna, ta historia, o którą będziemy dopytywać, ale też samo medium i materialność tego filmu, zmysłowość, ta warstwa zmysłowa tego filmu, która jakby razem tworzą to niezwykłe dzieło. Więc może zacznijmy, cofnijmy się w czasie i też dopytamy o samą koncepcję i początki tej historii.
No właśnie, bo zastanawiałyśmy się z Joanną tutaj, jak to było, bo praca nad tym filmem, tak żeby go umieścić w jakimś kontekście historycznym, bo on też jest ważny, zaczęła się w pandemii i wtedy też trwała i na ile to był, sama praca nad filmem, na ile to był jakiś rodzaj rytuału, też zanurzony w tym konkretnym doświadczeniu, w tym konkretnym czasie?
W ogóle nie był zanurzony w tym czasie. Był wyjęty z czasu. To jest projekt pandemiczny tylko dlatego, że się zdarzył podczas pandemii, ale nie ma z pandemią absolutnie nic wspólnego. Znaczy, tak myślę. Że to wszystko się złożyło dla mnie i tutaj niestety nie czuję wspólnoty, jakby refleksji nad pandemią. Niestety i też dobrze, bo dzięki temu, że mieliśmy luksus siedzenia w jakimś domku na wsi i stworzenia teamu, który babrał się w papier maszę i w futrze starym, wyciągniętym ze śmietnika też w takiej cudownej, bezpośredniej, dobrej relacji z montażystką, z operatorami kamery. Więc nie czuliśmy niczego, nie czuliśmy bólu świata, który się zatrzymał, ludzi, którzy w których głowach powstawały wówczas jakieś różne dziwne i też niebezpieczne koncepcje. To wszystko nas, przepraszam, się rozbiorę. Wszystko nas to ominęło. I film w sumie powstał dzięki temu wyjęciu i oddzieleniu od takiej pogoni, w której wszyscy jesteśmy teraz i zawsze. Właśnie dlatego, że nie mogliśmy zrobić performance'u, który miał się odbyć na festiwalu Stage for Herbst w 2020 roku, dokładnie wtedy, kiedy wybuchła pandemia. Ja już to mówiłam tyle razy, więc się będę powtarzać. Przepraszam, jak słyszeliście tę historię, ale bez tego jakby ciężko zrozumieć ten film, bo siedziała we mnie taka myśl od dawna, żeby stanąć przed grupą ciał zwierzęcych, takim stosem ciał i wejść w nie po prostu, rozpróć im brzuchy, zanurzyć się we wnętrznościach i spróbować je swoim ciepłym ciałem je animować. I ponieważ miał być ten festiwal i zgłosiła się do mnie Jekaterina de Gaud i David Riff i oni zaproponowali uczestnictwo. Zadzwoniłam do Roberta i powiedziałam, że chciałabym, żeby to zrobił ze mną. I Robert się zgodził i ja pojechałam i Andrew, mój mąż, i dzieci, i psy, i w ogóle całym taborem. Ruszyliśmy do Austrii i spotkałam się z myśliwymi, z ludźmi z kół łowieckich. I ponieważ ten film jest prowadzony bezradnością, a nie i nie oferuje żadnego wyjścia z sytuacji, nie proponuje niczego konkretnego i wyraża tylko i wyłącznie rozpacz, więc i to samo powiedziałam tym myśliwym, więc w pewnym sensie znaleźliśmy się wbrew moim wyobrażeniom jakby w jakiejś takiej przestrzeni przedziwnej niewiedzy. I okazało się, że z ich strony popłynęły jakieś takie bardzo gorączkowe zresztą i bardzo desperackie próby zaoferowania swoich własnych rytuałów, wsadzania gałązki świerkowej w pysk martwego jelenia itd., itd. Ja tego wszystkiego wysłuchałam, nic nie mówiłam. Spotykałam się też z żonami myśliwych, bardzo często z ich partnerkami, które też chodziły do lasu, ale na przykład już nie strzelały, bo nie mogły z jakichś powodów. Wszystko to się wylało z tych ludzi. I koniec końców, po takich rozmowach, które absolutnie do niczego nie prowadziły i nie oferowały po prostu żadnego praktycznego wyjścia z impasu. Ja nie mówiłam, że to, co robią, jest dewiacją. Oni mi nie mówili, że to, co robię, co chcę zrobić, właściwie też jest beznadziejne, bo jest. Ontologicznie jest beznadziejne. I razem postanowiliśmy to zrobić. I powiedzieli, że tak, że dostarczą mi te martwe zwierzęta, my przyjedziemy. Znaleźliśmy jakiś bardzo, bardzo ciemny, straszny zamek austriacki, gdzie moja wyobraźnia po prostu z jakąś stodołą, oczywiście wyobrażacie sobie stodołę w Austrii i to było okropne miejsce i wymarzone jednocześnie do tego performance'u i wszystko zostało zaklepane, zapisane, umówione, wyjechaliśmy i granice się zamknęły, więc wiadomo było, że nigdy tego nie zrobimy.
Zapytałam cię o ten czas, bo to był czas śmierci, czas strachu i jakoś tak bardzo właśnie, jak oglądam ten film, to myślę sobie o tym zanurzeniu w doświadczeniu bardzo cielesnym, bardzo fizycznym, bo to było tak w pandemii, przepraszam za to wracanie do tego, ale myślę sobie, że to był taki czas, kiedy bardzo ja na przykład marzyłam, żeby się odcieleśnić, odrealnić, żeby zapewnić sobie w ten sposób bezpieczeństwo. Natomiast tutaj i ten stan zagrożenia ciała zwierzęcego, ciała ludzkiego, ciała, które cierpi, ciała, które czuje ból, wydaje mi się jakieś właśnie bardzo mocno dotyczące tego doświadczenia, które się rozciąga w sumie na całe nasze życie, no bo to jest o tym egzystencjalnym doświadczeniu lęku.
Ja po prostu tak pracuję. To nie był dla mnie specjalny czas. Ja pracuję z ciałem. Pracuję z ciałem na poziomie molekularnym. Mnie nic innego właściwie nie obchodzi. I ciało, jego gnicie, jego wzrastanie, jego rozkwit, jego upadek jest zawsze widziany przeze mnie, przynajmniej z bardzo bliska.
Dla mnie ta pandemia to przede wszystkim była pewnym błogosławieństwem w kontekście też tego filmu, bo to narzuciło pewne ograniczenia, które w moim odczuciu jakby okazały się zbawienne tak naprawdę, bo te ograniczenia jakby rozumiem, że popchnęły cię w stronę tego realizacji planu B i tym planem B było sięgnięcie po takie bardzo szczególne medium, czyli po medium po lalki, i to szczególne lalki, bo marionetki, które są też takim medium szczególnie ważnym, jeśli chodzi o opowiadanie historii, w ogóle do opowiadania historii. To jakby to jest taka metafora, prawda, zawsze. Tak się zastanawiam, na ile w tym filmie ten potencjał lalki wykorzystywany był świadomie, na ile pewne treści się ujawniły w trakcie, czy już tak o tym sobie myślę, oglądając ten film. I jeszcze myślę też o tym, co powiedziałaś, o takiej bezradności wobec tego tematu, wobec tej własnej historii, wobec doświadczenia i cierpienia zwierząt i tego wszystkiego. I ta bezradność też jakby przekłada się jednocześnie na taką bezradność, czy takie szukanie po omacku właśnie tej formy. Bo mówiłaś, że to nie była twoja utarta ścieżka, twoje takie pierwsza myśl o tym, jak zrealizować ten temat. Więc te lalki były też takim tworzenie tych lalek, szukanie dla nich choreografii, sposobu poruszania nimi, było też takim niezwykłym chyba procesem. I to jest też jakaś niesamowita wartość tego filmu, że widać to szukanie i pewną taką tą drżącą rękę, o której też mówiłaś, prawda? To, że jest ta pewna nieporadność, ale ona daje właśnie, wnosi dodatkowe ważne treści do tego filmu.
Znaczy, ja nie mam pojęcia o marionetkach, ja nie mam pojęcia o lalkach, nie przeczytałam ani jednej książki, nie mam żadnego wykształcenia, jeśli chodzi o robienie marionetek, czy w ogóle poruszanie marionetkami i stąd te wszystkie efekty, jakie widzicie. A papier maszę, dlatego że mieliśmy 11 tysięcy euro. Po prostu przepraszam, ja to wszystko sprowadzam do takich kompletnych podstaw, ale to jest tak, jak się nie ma pieniędzy, to się grzebie pod stołem. A pod stołem były stare kartony, była mąka w kuchni, była sól i było parę dziewczyn, które były ze mną i nie było absolutnie żadnego innego wyjścia. Więc bardzo szybko trzeba było się nauczyć tej technologii. Też nie było czasu, żeby doszlifować pewne rzeczy. Z lalek pierwszy powstał Zbyszek, który jest najbardziej chropowaty i najmniej przeszlifowany, ale był pijakiem i taką miał twarz. Naprawdę miał takie miał bruzdy, miał taką... Taki był po prostu, więc nam się pięknie... Okazało się, że to jest możliwe dzięki temu, że on był pierwszy. Bo gdybym zaczęła od takiej wycyzelowanej lalki, na przykład, nie wiem, Roberta, to myślę, że bym poległa przy pierwszej lalce. To się też nauczyłam... Znaczy, nie będę wam tutaj truła takich rzeczy, które pewnie wszyscy wiecie. To jest cierpliwość po prostu. Z dłutkiem i z pilniczkiem trzeba po prostu to wyszlifować i wtedy wiadomo już, czy będzie działać, czy nie. Ten chłopak, facet, który tutaj właśnie wyszedł na sam początku, to był Andrew, który zrobił wszystkim tym lalkom oczy. I to była rzecz, na którą się bardzo uparłam, bo wiedziałam, że nie dam rady już z ustami, bo to będzie ponad moje możliwości, bo one i tak się ruszały jakby trochę poza kontrolą, były źle wyważone na przykład, czyli były za lekkie i przez to się poruszały tak trochę, jakby miały porażenie mózgowe, w ogóle ruszały wszystkimi kończynami naraz i nie mogliśmy tego opanować, więc z ustami, ze szczękami to już bym w ogóle sobie nie poradziła. Ale oczy to postawiłam twardo, że muszą żyć, więc kupiłam po prostu na Allegro oczy, w każdym kolorze, bo też nie wiedziałam w sumie, ile będzie tych postaci na samym początku, które niestety przyleciały, przypłynęły pewnie z Chin, więc żadna wielka rzecz. A zrobiliśmy powieki, po prostu łupinek orzechów włoskich, które zresztą dzieciaki wszystkie zjadły, więc trzeba było kupować je dwa razy, jakiś wielki wór, bo one też pękały w produkcji. Orzechy się nie są najlepszym materiałem, jeśli chodzi o piłowanie i szlifowanie, więc tak to było. I to wszystko na drucikach, na żyłce wędkarskiej, na sznureczkach, rusztowanie do tych korpusików i do nóg rąk. To była po prostu siatka metalowa, tylko kupiłam taką fajniejszą, aluminiową dla pszczelarzy, żeby to nie korodowało. Bo to i tak wszystko jest to po prostu narażone totalnie na zjedzenie przez robale, więc trzeba było dodać tam soli, a to jest sól, to korozja, więc przyłożyłam się do tego, żeby one były trwałe, bo czułam gdzieś tam w środku, że pewnego dnia ktoś odkryje te lalki. Agnieszka po 4 latach po prostu się dogrzebała po prostu tego projektu, filmu, lalek, scenografii, wszystkich w ogóle artefaktów, które powstały przy okazji. Ale no wiedziałam też, że jak zaczęłam je robić, że powstają jednak postacie, że to nie są typy, tak jak w lalkach są, nie wiem, różnego rodzaju typy, które odgrywają pewne role, a ja chciałam, żeby one odgrywały swoje biografie, żeby były sobą, żeby były absolutnie wcieloną tą osobą, którą ja znałam, pamiętałam. Tam nie ma osób, oczywiście są z relacji Roberta, z części jego rodziny, osoby, których nie znałam, ale też... wycisnęliśmy z Roberta wszystko, co było możliwe, żeby wejść w tego Zelika, który zresztą się okazał gangsterem z Odessy. To niedawno się dowiedzieliśmy, że nieźle miał za uszami. Tak, Zelika i Sary, która była jakaś taka strasznie bliska, bo była w ogóle z Warszawy, była niezależną kobietą, w wieku chyba 17 lat wyszła za mąż, za jakiegoś Mołdawianina, uciekli do Stanów w ogóle, musiała być niezła babka w ogóle, taka bardzo niezależna i robiąca co chce, więc bardzo się też przyłożyłam do Sary, żeby była taka, jak ją sobie dokładnie wyobraziłam. I że miałam bardzo bliską relację z Sarą. Z Zelikiem trochę mniej, bo tak jakoś tak czułam, że tam jest coś tam siedzi w nim takiego dziwnego i już nie chciałam tam się wgłębiać, ale Andrew spędził chyba dwa tygodnie nad tym strychem, żeby on był dokładnie taki, jaka była pamięć Roberta, który nas kierował krok po kroku, po schodach, po liczbie schodów, po korytarzu, ilość drzwi, mezuza i gdzie, krzesełko, szafa, co w szafie. No i cała wioska w tym brała udział. No, w ogóle w produkowaniu wszystkiego brała cała wieś, ta wieś Nowogród jest de facto sfilmowana też i nazwana w filmie, więc to było takie dzieło, pod tym względem to było dzieło pandemiczne, że zaangażowaliśmy całą społeczność, znaczy całą Krawcową Wiesię, która Zbyszka pamiętała, która mi mówiła, że on w takiej koszuli to by na pewno się nie pokazał nigdzie i wszystko przerabiała, która się musiała uczyć mody amerykańskiej z lat 50. i tak dalej, i tak dalej. To było bardzo, bardzo dobre, bardzo taki był aspekt lokalny. Nie musieliśmy podróżować, nie musieliśmy spalać benzyny. Wszystko było jakby u progu i ja w ogóle bym tak chciała pracować. Tak być usytuowana, tak być wkorzeniona, nie tylko w pamięć, ale też w takie realia materialne, w glebę po prostu, w drzewa, w to bagno i bo wtedy wiem, z czym pracuję.
Powiedziałaś część Roberta historii, ale tam też jest mała Rajka, jest to komunistyczne mieszkanie, które też jest odtworzone z wielką pieczołowitością, z wielką troską o szczegóły, ale też z bardzo specyficznej perspektywy. Na mnie zrobiła wrażenie ta niewspółmierność tych dłoni ogromnych, ogromnej twarzy matki, która się pojawia, jej ogromnej głowy, w której tak dużo się mieści. Jak odtwarzałaś tę perspektywę? Jak wracałaś do tej części pamięci, tej opowieści?
O, ja pamiętam wszystko po prostu. Znaczy we mnie nie ma jakiegoś strasznego bólu. Też żebyście nie myśleli, że musiałam, nie wiem, przejść jakieś katusze, żeby zrobić ten film. Ja jednak jestem zawodowcem. Tak po prostu to jest tak, że jak się pracuje, to się nie pracuje ze sobą. To się pracuje z kimś, kto jest mną. Ale to nie jest to samo. To jest, nie jest do końca jakby moje życie. To jest moje życie, jak ta osoba, która jest mną, je pamięta. Jest lekkie oddzielenie. Ja po prostu idę tym tropem, idę tym kanałem, korzystam z energii, które ta osoba, która jest mną, mi daje. I w sposób jakby bezwzględny to eksploatuję. I też jestem dosyć twarda, jeśli chodzi o moje współpracowniczki czy współpracowników, bo to jest kawał roboty, który trzeba wykonać. Trzeba wykonać go dobrze i jak mi się ktoś z zespołu zaczyna mazgaić, to ja szukam numeru do psychologa. Ja się nie bawię w ogóle się nie zanurzam w te rejony. Tak samo jak sama się nie psychoterapeutyzuję przy robieniu filmu. To nie jest psychoterapia, to nie jest żadnego rodzaju terapia. Ja sobie przez to nie pomagam, też żeby było jasne. W ogóle cała ta teoria, że sztuka ma coś leczyć, jest po prostu kompletnie z dupy. To w ogóle nie jest tak. To jest inny rejon. Więc też dostaję naprawdę furii, jak po prostu ludzie sprowadzają to wszystko do takich narzędzi jakichś terapeutycznych, czy w ogóle szukają jakichś tropów psychologicznych. To w ogóle to nie jest ten obszar. To nie jest ten obszar. Więc ja korzystam z własnej pamięci, korzystam z tego, co pamiętam, tak? Ale korzystam, to są narzędzia po prostu. To jest materiał, który jest mi dany do ręki. Mam copyrights, tak? Mam prawa autorskie i mogę z tym zrobić, co chcę. I staram się po prostu mądrze sklejać te rzeczy, żeby zaczęły mówić same, a nie przeze mnie. I ja, jako osoba, ja się usuwam z tego terenu, bo nikt mnie tam nie potrzebuje.
No jeszcze wrócę uporczywie, ponieważ wzięłam książkę nawet na ten temat, właśnie do medium, które tutaj się okazało takie bardzo doskonałe do opowiedzenia tej historii z różnych powodów, no bo lalka też sama w sobie ma tą niesamowitość i balansuje cały czas pomiędzy żywym i martwym. To jest jakby temat tego filmu. Przechodzenie z życia do śmierci, ze śmierci do zaświatów, czy życia po życiu, więc to jest jakby tematyka, jakby chyba trudno sobie wyobrazić lepsze medium z drugiej strony. Też myślę, lalki dały delegowanie tych ról lalkom, a nie wykonywanie, odtwarzanie tego performance'u pozwoliło nabrać jakiegoś właśnie też dodatkowo tego dystansu, o którym mówisz do samej opowiadanej historii. To, co mnie jeszcze nas ciekawiło, bo też o tym rozmawiałyśmy, mówimy o marionetkach i w tym wypadku też ta relacja między czy twórcą lalki a samym przedmiotem jest bardzo ciekawa, ale też między lalką a animatorem, tym poruszycielem, tak? To jest też coś niezwykłego, bo to jest takie mistyczne doświadczenie. To jest w ogóle cały film jest przesycony taką mistyką, ale jest mistycznym doświadczeniem to ten moment, kiedy nagle ten animator tę lalkę bierze do ręki. Ona z czegoś martwego staje się czymś żywym i to jest takie doświadczenie niezwykłe. To opowiedz o tym, czym to było też dla ciebie, bo to odkrywanie właśnie tej relacji.
No, się okazuje, że zanimować można wszystko. Naprawdę, można zanimować kawał mięsa, żeby mówił. To jest niesamowite. Wystarczy mieć sznureczki. I zamotać rzeczywistość, żeby w jakiś sposób powstał twór, który jest zdolny do ekspresji. I chodzi mi to po głowie na wielu polach, bo mój ojciec, który tutaj odegrał główną rolę, przynajmniej dla Roberta to była taka główna postać, ja też zawsze opowiadałam przy oprowadzaniach, że to była dla niego taka oś, nie wiem jaka oś, ale chodzi o to, że on z człowieka, na którego się polowało, został myśliwym i ten dziwna ta przemiana i to zniszczenie, które on siał potem wokół siebie, było dla niego czymś bardzo ważnym i on, ten mój ojciec, Dzidek, prowadził Roberta jakby po jego osi scenariuszy, po jego części scenariusza, a dla mnie jednak to była ta synagoga i Zelig, który z kolei porzuca literę, porzuca tekst, porzuca książkę, porzuca wiedzę, ale nie porzuca tradycji, bo tutaj to jest też, chcieliśmy to bardzo jasno wyważyć i pokazać dosłownie, że on po prostu zostawia ciężką pamięć, która by go ściągnęła w dół, w jakieś takie niedobre rejony i porzuca i bierze na ręce to ciało, które jeszcze krwawi, tą sarnę, która się w jakiś przedziwny sposób w tym momencie pojawia w filmie, pojawia się na stole w synagodze i on bierze tą sarnę i potem idzie do góry, upycha to, bo nie wie, co z tym zrobić oczywiście, bo to nie były czasy, żeby wiedzieć w ogóle, co zrobić z martwym ciałem i w ogóle czym jest martwe ciało zwierzęcia. To były lata 30., więc on upycha to w tej szafie, gdzie są inne książki, są modlitewniki, są w ogóle, jest cała strefa jakby ludzkiej kultury, więc to wpycha, upycha, potem się osuwa po tych, to zresztą był kompletny, zresztą mówiłam, kompletny wypadek przy pracy, ale pięknie zagrał, że przycisnął nam się ten Zelig do tych drzwi się zatrzasnęły i on się osunął po tych drzwiach, jeszcze mu się oczy zamknęły, więc wszystko to pięknie zagrało w takim geście już kompletnego jakby upadku ze zmęczenia, z niewiedzy, z bezradności i w ogóle z przytłoczenia. Ale się tak, w momencie, kiedy, wracając do pytania, w momencie, kiedy zrobiłam jeszcze tak na brudno, jakby ręce, nogi, korpus, ręce i głowę i wystarczyło to podnieść, żeby się okazało, że to po prostu zaczęło pracować, to jest magia. To jest magia taka, która jest przerażająca w ogóle. Ile można powiedzieć, o ile więcej można powiedzieć niż reżyserując aktorkę, aktora, bo to jest... Znaczy ja nie mam żadnego przygotowania i strasznie się tego bałam. I była taka wersja tego filmu, że na przykład Sarę zagra Roza, moje dziecko. Ja po prostu wiedząc, w jakim ona jest wieku, jaka jest trudna w ogóle, bo to była już wtedy prawie nastolatka, więc pomyślałam sobie, nigdy w życiu nie dam rady po prostu opanować ani jej, ani nikogo innego bez tutaj rzeczywiście rzetelnego przygotowania jakiegokolwiek. Znaczy wyobrażam sobie, że mogłabym to zrobić, ale koszt tego byłby po prostu straszny. Na dodatek myślę, że mając tak gigantyczną władzę nad marionetkami, jaką się ma, którą jeszcze można potem przenieść na władzę nad montażem, no bo jednak marionetki w teatrze to nie jest to samo, tak? Marionetki w teatrze z To musi być mistrzostwo świata, no nie ma miejsca na błędy. Myśmy popełniali miliony błędów, tylko żeśmy je potem po prostu wycinali. Więc mogliśmy to jeszcze naprawić, to wszystko, uratować to wszystko na montażu. I robiliśmy to oczywiście, więc ten czuły montaż Marcy, której tu nie ma, bo ciężko pracuje nad jakimś korpo montażem dzisiaj, a chciała strasznie być. I ona nigdy tego filmu nie widziała w ogóle w wersji kinowej nawet, więc bardzo mi jej żal, że nigdy tego filmu nie widziała tak jak go zmontowała, więc to był bardzo taki mozolny i też bezwzględny, bo ja to jestem w ogóle mała rybka w porównaniu z Marcą, która jest naprawdę prawdziwą taką faszystką montażową. Tak, ona wydobyła wszystkie te niuanse, które teraz pewnie wyłapujecie, wszystkie te drżenia. Myśmy mieli zresztą team podzielony na taki, którym się ręce trzęsły i którym się ręce nie trzęsły, więc wiedzieliśmy, że Basia Ciacek, która była najwrażliwsza z nas wszystkich, jej zawsze się łapki trzęsły, najmłodsza, więc wysyłaliśmy ją na front wtedy, kiedy rzeczywiście marionetce, tak jak mi tam w tej scenie, miała się głowa trząść. To było niesamowite, ona to zrobiła w ogóle, to co są mikrodrgania. Więc to nie jest łatwo, nie każdemu się tak ręce trzęsą. To jest wielka wartość. No.
Wiesz co, zastanawiałyśmy się, bo motto do tego filmu jest ze Spinozy, że wszystkie ciała są w czymś ze sobą zgodne. I przypomniałam sobie przed naszym spotkaniem ten fragment i dopisuje Spinoza do tego taki fragment, który jakoś w połączeniu z tym filmem nabiera dla mnie jakiegoś dużego znaczenia, bo tam jest dalej, że im większymi lub mniejszymi powierzchniami przylegają do siebie części jestestwa, czyli ciała złożonego, tym trudniej lub łatwiej mogą być zmuszone do tego, aby zmieniły swe położenie, a zatem tym trudniej lub łatwiej może nastąpić, że to jestestwo przyjmie inny kształt. Jak patrzyłam na te lalki i patrzyłam na to, co tam się wydarzało, to właśnie miałam wrażenie, że to jest niezwykle ważne odniesienie. I on dalej pisze, na tej podstawie będę nazywać te ciała, których części przylegają do siebie dużymi powierzchniami, twardymi, te zaś, których części przylegają do siebie małymi powierzchniami, miękkimi. Wreszcie te, których części pomiędzy sobą się poruszają, płynnymi. I ty mówisz o drżeniu i też dla mnie uderzający jest... Mówiłaś o cielesności, o tym, że cała twoja praca artystyczna jest pracą z ciałem, z jego molekułami. Tutaj ta cielesność jest przedziwna, bo ona jest tak potwornie dojmująca, że zamykam oczy czasami, nie mogę patrzeć na niektóre momenty właśnie ze względu na tę dosłowność krwi i wnętrza flaków śmierci. A z drugiej strony to jest odcieleśnione przez to, że to są marionety, przez to, że to są lalki. Wydaje mi się, że tutaj jest jakiś taki niezwykle, niezwykle ważny, poruszający moment tej opowieści.
Ja za dobrze znam ten film, żeby to widzieć. Znaczy wyobrażam sobie już to czysto teoretycznie, że pokazywanie takiej, to jest ten rodzaj teatru, który pokazuje scenografię, która jest od tyłu, tak? Całe rusztowanie. Czyli wiadomo, że to jest papier, wiadomo, że to jest martwe, jednocześnie jest połączone z wątróbkami przywiezionymi z Golubia Dobrzynia i włożonymi w te rozcięte stare futra, więc domyślam się, że to może wywoływać szczególne takie... Tak, poruszenie w środku, taki fizyczny dysonans.
Też mówiłyśmy o tym, w ogóle te słowa się tutaj wracają cały czas, tak jak zanurzanie się w, albo wyrzucanie z siebie. Czyli z jednej strony mamy te wydzielne ciała, które rzeczywiście budzą taki opór w nas, z drugiej strony takim bohaterem tego filmu, bo oczywiście bohaterami są ludzie, bohaterami są zwierzęta, ale jest też ta natura i przyroda, jest też bagno, które jest takim, w tym bagnie cała ta historia się jakby zanurza, z tego bagna się ta historia wynurza i wyłania. I to też było coś takiego, co nas bardzo jakoś zafrapowało.
Jesteśmy we wszechświecie Spinozy, gdzie wszystko jest obdarzone taką samą sprawczością, więc siłą rzeczy siłą rzeczy Bagno jest bohaterem.
Tak. Dla nas jest bardzo, czy w ogóle to też jest bardzo ciekawe opowiadanie historii, bo ta natura nie jest niemym świadkiem. Ona mi się wydaje, że ona jest taką właśnie zyskuje taką podmiotowość w tym filmie. Jakby,
ona nie musi niczego zyskiwać. Ona po prostu jest, a my jesteśmy w niej. Jesteśmy częścią jej i dlatego i ona wcale nie jest dobra, kochana, spolegliwa, jest po prostu, i też, ale nie jest, jest tym, czym jest. Jest groźna i straszna. I nasze istnienie w niej też jest groźne i straszne i zawsze zagrożone. I jakby to nas cały czas prowadziło. To jest w takim innym filmie, który teraz akurat musiałam obejrzeć, bo gdzieś go wysyłałyśmy w galerii, jest takie zdanie, że zapomnieliśmy, jak trudno jest przetrwać. I to mi się też przypominało przy robieniu tego filmu, że kwestia przetrwania nie jest rzeczą naturalną i nie jest wcale łatwe pod żadnym względem. I jesteśmy cały czas na takiej grani, czy się uda, czy się nie uda. Jak się człowiek obudzi, mówiłam to wczoraj swojej córce, że jeżeli się obudzisz rano, to powinnaś być nieskończenie wdzięczna, że masz jeszcze jeden dzień do przeżycia. I myślę, że dobra jest taka świadomość, że wcale nas nie musi być, że jesteśmy tutaj w sposób niezasłużony. I jest to przedziwny zbieg okoliczności, że jesteśmy, a skoro już jesteśmy, to napięcie tego bycia powinniśmy trzymać w ręku cały czas, jak gorący kartofel po prostu. To jest ważne.
To bycie i czas tam stoi na podłodze. I to jest też bardzo, bardzo ciekawe. Słuchałam ostatnio Urszuli Zajączkowskiej, która mówiła o tym, że jesteśmy jakimś, każdy z nas jest niebywałą konstelacją atomów, pożyczonych w sumie na chwilę z kosmosu i to, że przez jakiś czas one się trzymają razem, to jest rzeczywiście coś, za co możemy odczuwać wdzięczność. I jeszcze jest jeden powód, bo to przetrwanie jest czymś, co wymaga w stanie naturalnym cały czas zabiegów. To nie jest coś, co jest dane, to nie jest coś, co jest łatwe. Wy tutaj wykonujecie taki gest, który jest przywróceniem, odwróceniem tego porządku zabijania, który jest wprowadzony w tej figurze polowania, ale jednocześnie to jest taki gest, tak samo jak to polowanie, unikalny i ludzki. I to jest dla mnie bardzo ciekawe, że nikt nie robi takich rytuałów w przyrodzie, nikt nie przywraca w ten sposób życiu. I to jest dla mnie jakieś bardzo ważne właśnie w kontekście takiego myślenia, które jest posthumanistyczne, które traktuje przyrodę jako całość, że jednak ten element jest taki bez sensu, właśnie taki ludzki.
Ten film w ogóle miał się nawet nazywać właśnie tak, Reversing the Hunter's Time, odwracanie czasu myśliwego. I on, jak już się udało zrozumieć, że nie będzie tego performansu i że trzeba zrobić film, to myśleliśmy o samym rytuale, który będzie się rozwijał i w pewnym sensie odwracał wszystkie czynności, które towarzyszą zabijaniu. Tak jak w filmach Dzigi Wiertowa, kiedy nagle montaż jest od tyłu do przodu. Taka radość, że można odwrócić czas, że w ogóle da się to wszystko po prostu naprawić, wiedząc oczywiście, że to jest beznadziejne kompletnie. I wszystko jest tak, jak mówisz, tylko okazało się, że kiedy już to wszystko zasypaliśmy, kiedy wsadziliśmy te zwierzęta w te worki płócienne, kiedy się udało to wszystko zasypać, ten dołek, który wykopaliśmy, to przygniotła mnie przynajmniej absolutna beznadzieja tego rodzaju końca. I kompletnie, i pomyślałam sobie, że wszystko jest dobrze, ten scenariusz jest okej, ten długi wstęp, który prowadzi do tego rytuału, działa. Już wiedziałam, że coś z tego utkamy, że to jest ta historia, która rozgrzeje i po prostu obudzi tę warstwę empatii, o którą mi chodziło, ale koniec nie działa. Że to jest to jest kurde tak beznadziejne, jak miało być niby, ale że na tą beznadzieję jednak nie można się zgodzić. I, że, i wtedy pomyślałam sobie, że trzeba tak sięgnąć do mistrzów. I tutaj się przydały wszystkie dziady i inne wesela. I kurczę, jednak tak, z taką rozkoszą, muszę powiedzieć, się zanurzyłam w tą literaturę. Nawet nie w literaturę jako taką, tylko w to, co mi zostało z niej, taką chmurę wyobrażeń, w to właściwie, co w nas wszystkich jest gdzieś i co bardzo, bardzo kochamy. Taką niepewność i dym i mgłę i po prostu i to, że nagle się okazuje, że jesteśmy zwierzętami, a te zwierzęta są nami, wszystko się miesza i nikt nic nie wie i taki po prostu totalny chaos zrytmizowany muzyką i tą potworną zresztą ekskomunikacją Spinozy, żeby nie było tak słodko i żeby wiadomo było, czym to grozi, jaka jest cena tego czegoś, więc jak udało się przez noc to wygenerować tą scenę, to już wiedziałam, że film się zamknął.
To jest najgorsza herezja. Z jednej strony, wiesz, my to mówimy w naszym tutaj miłym momencie jakiejś bardzo przyjemnej wspólnoty gatunku ludzkiego. Spotykamy się, podobno żadne inne gatunki się tak nie spotykają, żeby pogadać. Zazwyczaj mają jakieś konkrety do załatwienia, prokreację, jedzenie, no różne rzeczy. Natomiast my tak się spotykamy pogadać i jest bardzo fajne i w ogóle bardzo to u ludzi u nas lubię. Ale spotykamy się w jakiejś takiej przestrzeni tutaj porozumienia, tak, posthumanizmu. Tak, tutaj krąg życia, tymczasem to jest herezja. To jest herezja, która grozi ekskomuniką i to jest przez wszystkie właściwie te wielkie monoteistyczne religie uznane za pomieszanie porządków. Właśnie wiesz, i to jest niewybaczalne, że ten porządek boski się miesza z tym porządkiem naturalnym i to jest ten powód, dla którego Spinoza zostaje tak okrutnie ekskomunikowany. Na ile miałaś takie poczucie, że to te wasze rytuały są właśnie czymś, co jest zagrożone tego rodzaju ekskomuniką, a z drugiej strony jest czymś, co przywraca porządek, przywraca jedność światu?
Zostałam tyle razy wywalona z projektów holokaustowych za to, że właśnie te dwa porządki łączyłam, że wiedziałam doskonale, czym to się kończy. Tak.
Myślałam sobie właśnie też oglądając ten film o tym porządku holokaustowym. Teraz w poniedziałek była 80. rocznica wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. I tam ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu te wątki, które tutaj są, bardzo mocno się pojawiły. Ten wątek jedności świata właśnie i wątek tego, że jesteśmy za ten świat odpowiedzialni i że ten krąg życia, śmierci, morderstwa dotyczy nie tylko ludzi. Byłam bardzo, bardzo tym głęboko poruszona. Jakieś takie mam poczucie spójności właśnie z tym filmem, że to jest opowieść o czymś, co po prostu jest życiem.
No, to było nie do pomyślenia jeszcze w roku 2000. To był rok 2018 czy 2017. Pamiętam, byłam w Londynie i zaproponowałam bardzo podobny projekt. I wtedy jeszcze Wielka Brytania była w Unii Europejskiej i planowali takie wielkie projekty na 2020 rok. To był European Horizon, pamiętam. I ja zaproponowałam, zostałam wezwana do UCL, University College London i do właśnie German Department, więc to już możecie sobie wyobrazić, że nie było łatwo. I zaproponowałam projekt, który dokładnie mieszał dwa porządki, to znaczy futro jako taki materiał, który miał prowadzić myśl i wątek nie ofiar, nie zabójców, tylko świadków. I pamiętam, przyjechał i wszystko było okej. Wszystko było okej. To znaczy intelektualiści w ogóle nie mieli z tym problemu. Posthumaniści oczywiście mieli jeszcze mniej problemów, dopóki nie przyjechał z Yad Vashem rzecznik prasowy. Amerykański Żyd, który nigdy nie był w Europie. Nigdy nic nie wiedział w ogóle o Europie. A to był europejski projekt dokładnie. Tak? To miało być, już nie pamiętam jakie miasto w Polsce, ale miał być chyba Amsterdam i jeszcze jakieś miasto we Francji. Jakieś takie w ogóle mieściny. I ja chciałam na przykład użyć właśnie motywu futra, powodowana też pamięcią wielu ludzi, których znam i kocham, takiego polskiego chłopa, który idzie w żydowskim futrze przez pola. I jak to opowiadałam, to oni wszyscy kiwali głową, ale w momencie, kiedy brałam to futro do ręki i mówiłam futro, to nie jest futro, tak? Kiedy to futro zmieniało jakby byt, to się stawało to niebezpiecznym narzędziem, które burzyło kompletnie już nie tylko mit, że Holokaust jest jedynym, niepowtarzalnym ludobójstwem tego rodzaju w historii, ale również jeszcze gorzej powodowało, że śmierć zwierząt może być porównywana, może być myślana na jednym poziomie ze śmiercią w tym momencie Żydów. Więc wyobraźcie sobie, co się działo. To po prostu to było niewiarygodne, więc wylatywałam z hukiem z takich projektów.
To jest właśnie bardzo tutaj poruszające, że jeżeli gdzieś jest równość, no to ona jest w śmierci. Jeżeli gdzieś jej nie ma, to jest w rytuale pogrzebowym. I to jest ta gigantyczna różnica, którą tutaj widzę, że z jednej strony masz śmierć, która jest szlachetna, opłakiwana, gdzie mamy do czynienia z tym, że kogoś odprowadzamy, a z drugiej strony masz porządek polowania i porządek zabijania i tego trupa, z którym nie wiadomo, co zrobić, bo to jest też dla mnie dojmujące tutaj, że on leży w przedpokoju, że jego się chowa do szafy, że pojawia się, wiesz, konieczność utylizowania tego ciała, tylko dlatego, że nie jest ludzkie, podlega utylizacji.
Tak, z trupami nigdy nie wiadomo, co zrobić.
Chyba właśnie tak, to jest ten moment, że możemy...
A propos tego, co można zrobić i co wymyślili myśliwi w Polsce. I tydzień temu byłam na spotkaniu w ING, Fundacja Sztuki Polskiej. Nie, spóźniłam się, więc widziałam tak naprawdę wasz film, no mniej więcej od połowy, a właściwie, no i to może tak dygresyjnie tylko powiem, że najbardziej, że tak powiem, mrożące krew w żyłach są nie flaki, czy krew, czy nawet muchy i tak dalej, tylko obcinanie paznokci. Tych przerażniętych paznokci. Ja po prostu myślałam, że wtedy byłam w takim stanie, ale teraz też zamknęłam oczy, nie byłam w stanie. I też dźwiękowo w ogóle cały obraz, ogromne gratulacje, bo na każdym poziomie to jest po prostu majstersztyk. A jeszcze bardziej, jeżeli wnikamy i się dzielisz tym, jak powstało, bo podczas dyskusji w ING, siedzibie ING, Fundacji Sztuki Polskiej, jeszcze inne jakby elementy wydobyłaś i jeszcze bardziej, że tak powiem, odkryłaś kuluary, chociaż tutaj też jakby, tylko no wiadomo, no, każda rozmowa ma swoje inny przebieg. Ale do czego tutaj piję? To jest czat po prostu. Nie wiem, jak to się dzieje, to jest jakaś po prostu elektryczność, energia i tak dalej. Mianowicie... nie wiem, czy to było dzień później po tym spotkaniu w internecie, ktoś wyhaczył, że tak powiem, w naszej bańce takiej facebookowej, tak, dlatego algorytm mi gdzieś tam to podsunął na takim wallu. Uwaga, bo to ktoś napisał, ja pierdolę. Polski Związek Łowiecki przyniósł przedszkolakom w Ciechanowie czaszki do pomalowania. O, i to jest właśnie pomysł na to, co dalej można. I teraz uwaga, słuchajcie, proszę Państwa. Są niesamowite w ogóle zdjęcia. Mogę Wam, bo ja zrobiłam screen od razu tak przebiegle, bo to oczywiście potem, bo przedszkolanki się pochwaliły, dzieciaki, no wiecie, polskie przedszkole, tak, w Ciechanowie. I z tymi pomalowanymi tutaj już od razu, bo to są czaszeczki raczej małych, kopytnych, z porożami i tak dalej, więc wyglądają to, no, znaczy niesamowicie, wyglądają cudownie, właściwie to jest dla mnie, to jest takie, znaczy w kontekście na przykład Meksyku, to jest w ogóle i obcowania w ogóle ze śmiercią, z martwymi zwierzętami, i jakby w kulturze i tak dalej, to w ogóle nic zdrożnego i właściwie tak mogłoby być i w Polsce, tylko że tutaj nie chodzi o to, bo te czaszeczki to od razu bym mówię, o kurczę, pisanki, nie, to jest jedna rzecz, bo to tak wygląda, słuchajcie, i zresztą tu nie chodzi, tylko tak pomyślałam sobie, no nie wierzę, żeby ci myśliwi tak transcendentalnie do tego podchodzili, czy w ogóle tak świadomościowo, że chcą oswajać dzieci ze śmiercią, tak? Czy jakby, że to jest normalne i tak dalej, bo przecież raczej pomyślałam, że gdzieś w magazynie im po prostu zalegają stare truchła, tak? Te czaszeczki i tak wpadli na taki po prostu wspaniały pomysł. Notabene bardzo ciekawe na wielu poziomach, tylko że nie w tym rzecz, myślę. I to było niesamowite, że ja mówię, o kurczę, no nie ma przypadków, że co za koincydencja, że akurat jakby coś mnie wciągnęło i ten algorytm mi to pokazał po tym spotkaniu i zobaczeniu tego filmu. I tak od razu po prostu, teraz nawet zapomniałam, dopiero teraz sobie przypomniałam, że zrobiłam ten screen, jak się pojawił ten wątek, bo na przykład nie było tego aspektu, co zrobić z ciałem i tak dalej. Akurat teraz to powiedziałyście, ja mówię, kurczę, to jest właśnie to, że może co można zrobić z ciałem, że nie tylko do tej szafy, ale tutaj nasi wspaniałomyślni, myśliwi polscy po prostu mieli taką niesamowitą ideę i dzieciakom w przedszkolu po prostu przynieśli czaszki do pomalowania. No po prostu wow, nie? Oczywiście ten cały post z tego ciechanowskiego przedszkola szybko zniknął, został usunięty, bo oni się też tym na początku po prostu pochwalili, jakie super zajęcia plastyczne. Jacy wspaniałomyślni, po prostu myśliwi. Słuchajcie, to jest taka schiza, że o ile się próbuje jakoś logicznie o tym pomyśleć, że no w sumie ma to sens, coś tam, no ale się to nie składa do kupy, bo nie składa się jakby kwestia, znaczy nie wiem, nie wierzę w to, żebym się jednak myliła, że ta logika czy mentalność w ogóle tej społeczności myśliwskiej i tak dalej, i ten dar, tak? I w ogóle i tym przedszkolakom, i że w ogóle, wiecie, i te dzieci w takiej tej niewinności, że no co one mają zrobić? No dostały te czaszki i jest zadanie plastyczne, pomaluj czaszkę, nie? Więc po prostu, słuchajcie, ale kolorki są super, normalnie takie naprawdę piękne to jest, nie? Więc, no, więc... Nie no, horror, ale taki Meksyk, ja tak mówię Meksyk na takiej zasadzie, bo wiecie, no jest taka sformułowanie, ale Meksyk, nie? No i to troszeczkę o to chodzi, że taki, ale brutal, nie? To jest bardziej to. Tylko, że z drugiej strony, no nie wiem, będąc w Meksyku, akurat miałam ten przywilej, miałam tą okazję, miałam, jestem za to też wdzięczna, że na przykład, nie wiem, będąc na przykład na pustyni, no to tam przychodziłam z takim dziadkiem i z jego wnuczkiem po pustyni w Meksyku i tam po prostu czaszki i trupy zwierząt normalnie w tym słońcu gdzieś tam już wypłowiałe i wyżarte po prostu były, no to dlatego dziecko po prostu podnosił i tam coś tam pokazywał, mi uświadamiał i tak dalej. I dlatego o tym mówię, tak, że jakby tutaj dzieci, jakby w polskie dzieci, czy w ogóle jakby, nie wiem, naszej szerokości geograficznej, no jakby nie obcują, no chyba, że do dzieci, które są uświadomiane, prowadzone przez dorosłych, ale w jakimś troszeczkę innym kontekście. To nie są blisko natury w takim znaczeniu. Tak? Raczej no i nie widzą, załóżmy, no właśnie tego rytuału, tego obrządku na przykład, czy zabijania, ale to jest odbieranie życia dla przyjemności ludzkiej, tak? I także, ale to też, ale z drugiej strony, słuchajcie, ten przedszkolny tutaj aspekt to tak naprawdę niesamowity rytuał. Jeśli pomyśląc, oczywiście dzieci nieświadome tego, ale tak naprawdę przekuwając to jeszcze na takie nasze spojrzenie, to jednak takie odczynianie i taki rytuał, nie? Tylko, że po prostu to wszystko...
Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że te dzieci powinny też trzymać w rękach czaszki własnych dziadków.
Ale oczywiście wtedy, tak, tylko że ja mówię o takim pomyśle po prostu...
że to jest jedno i to samo.
Tak, oczywiście, tylko że tutaj chodzi o to, że myśliwi nadali ton, tak?
Dzięki. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś wrażenia, uwagi, czymś by się Państwo chcieli podzielić?
Mnie chodzi o te tytułowe wiesiele powrony. Proszę mi powiedzieć, czy ten wątek wiesiele powronów jako tych łączników między tym i tamtym światem to bierze się z jakiejś mitologii, czy to jest pomysł autorski?
Tytuł?
Znaczy samą figurę wiesiele powronów.
Wiesz... To był bohater, który właściwie skupiał w sobie to wszystko, o czym mówiłyśmy, jeśli chodzi o Spinozę. To był taki ptak, który jednocześnie prowadzi, bo to jest postać mityczna, tak? Przeprowadza duszę na drugą stronę w mitologii słowiańskiej, więc strasznie ważna postać. I na szczęście nie jest to dziadek z białą brodą jak Heron. Haron. Na łódce, Styx i tak dalej, tylko ptak. Ale jednocześnie jest groźny, bo jakby czeka na śmierć. Chcieliśmy tą taki niepewny status tego stworzenia utrzymać, żeby nie było wiadomo, czy on nas przeprowadza, czy on na nas, czy czeka na naszą śmierć właśnie po to, żeby porwać naszą duszę i wziąć na drugą stronę. Czy nam w jakikolwiek sposób w ogóle widzi całą tą ludzką historię. Nie chcieliśmy też obarczać ślepowronów z jakby funkcją świadka, bo to jest za dużo. W ogóle to jest oczywiście, to wszystko są, wiadomo, projekcje. My opowiadaliśmy za taką złą baśń, ale w tej złej baśni chcieliśmy utrzymać taką krawędź jakby prawdopodobieństwa, bo wiadomo, że każde spotkanie z dzikim zwierzęciem jest po prostu nieprawdopodobne. Nieprawdopodobne. To są drzwi do innego świata. To jest, przylatują ptaki na wiosnę i ludzie po prostu płaczą. Nawet mój ojciec płacze, jak przylatują ptaki. Bo się okazuje, że jeszcze ten rok, tak? Jeszcze ten rok jego życia, jeszcze ten rok dla planety. Nie wiadomo, dlaczego płacze, ale mnie też ściska w gardle. I to jakby to uczestnictwo ptaków w naszym życiu i nasze uczestnictwo w ich życiu jest bardzo dziwny teren. Ta jakby niepewność tego terenu, to, że właśnie nie wiemy, czy są z nami, czy obok nas, ale wiemy jedno, że razem toczymy się w czasie jakby. Te nasze biografie są równoległe, że ich śmierć jest czymś dla nas istotnym i nasza śmierć jest dla nich czymś istotnym. To są pewne energie, które po prostu towarzyszą sobie nawzajem. Więc ślepowron miał jakby gigantyczną rolę do odegrania i był bardzo, bardzo, bardzo ważną właśnie, bardzo ważnym bohaterem. I dlatego cały film się też kończy tym, siedzą na gałęzi, czekają, aż wszyscy padną pijani po tym tańcu, czy żeby ich wydziobać znowu, jakby kłącza z ich żołądków, czy żeby ich pogrzebać, czy żeby porwać ich duszę. Chcieliśmy, to było tyle kobiet, że wiadomo, jak zwykle, że siłą rzeczy tryb żeńsko-osobowy mi się nasuwa. One miały, ptaki miały zachować taki status niezależności, takiego swojego dzikiego obszaru, a my jakby w relacji do nich też nie chcieliśmy wyjaśniać tego, kim jesteśmy dla nich, więc tak to było. Ale to bardzo ważne pytanie, bo dziękuję, bo oczywiście Robert znalazł jakieś nieprawdopodobne informacje o tym, że to jest nie tylko symbol Ziemi Oświęcimskiej, że one tam mają gniazda, że jest jakaś wyspa, że są moczary, jest tak mnóstwo, ale powiedziałam, absolutnie nie idziemy w tą stronę, bo nas to zaprowadzi znowu do piekła i już się nie wydobędziemy w ogóle ani scenariuszowo, ani w ogóle. To nie są te obszary, które chcieliśmy eksplorować, ale dla niego to odkrycie było po prostu piorunujące zupełnie, bardzo ważne.
Chciałabym się zapytać, jak w tej opowieści o powtarzalności zabijania, śmierci, o tym, że to pragnienie albo konieczność uśmiercania powraca, uplasowała się wasza decyzja o użyciu futer, części zwierzęcych, żywych, tych wątróbek, o których wspomniałaś? Ja nie znam za dużo historii poza tymi historiami, którymi się dzisiaj z nami dzielisz. Nie wiem wiele o tym, jak ten film powstawał, ale domyślam się, czy czytam tak, że to są właśnie futra zwierząt, wnętrzności zwierząt. I czy decyzja o na przykład zastosowaniu sztucznych futer, czy odtworzeniu w jakiejś formie, stworzeniu z papier-mâché, czy w jakichś technikach scenograficznych tych rzeczy, żeby one odtwarzały, a nie użyciu żywych. I w tym samym jest to pewne wpisanie się znowu w ten krąg grania martwym. Więc jakby jak to sobie rozgryźliście na własny użytek? Czy to było w ogóle takim przedmiotem deliberacji? Czy używacie?
Było. Absolutnie było. Tam jest w ogóle mnóstwo, tam są też włosy ludzkie. Wiadomo, że no, włosy ludzkie to nie jest zwierzęce futro, ale jak gdybym mogła używać własnej skóry, to bym z przyjemnością używała. Generalnie w ogóle nie mam żadnych problemów z używaniem jakby szczątków ludzkich też. Kompletnie żadnych. Znaczy myślę, że po prostu my żyjemy i potem umieramy i coś trzeba z tym zrobić. Tak jak mówię, z trupem jest zawsze pytanie, co zrobić z trupem. Oczywiście zwierzęta zapewne nie umarły na własne życzenie albo śmiercią naturalną i to jest zupełnie inna historia, ale używaliśmy takich rzeczy, które były... znaczy nie kupowaliśmy niczego nowego. To były powyciągane ze śmietników rzeczy, za co zresztą zapłaciliśmy dosyć wysoką cenę, bo wiadomo, w śmietnikach są różnego... Jest, po prostu kwitnie życie organiczne i całość, wszyscy bohaterowie i bohaterki musiały pojechać do komory gazowej potem, bo się okazało, że to po prostu ilość organicznej materii była taka, szczególnie po tych wątróbkach i żołądkach i różnych innych, że musieliśmy to wszystko po prostu gdzieś tam uśmiercić, jakieś larwy i tak dalej. Futra używaliśmy kupione na Allegro. Też się okazało, bo sobie poczytałam trochę, że na przykład takich futer w ogóle nie da się nawet zakopać ani skompostować, bo tam one są tak nasycone chemią, że nic się z tym nie da zrobić i że jedyne, co można zrobić, to można je nosić po to, żeby nie kupować następnych rzeczy, żeby po prostu, nie wiem, nie generować nowego śladu węglowego, energetycznego, jakiegokolwiek. Więc stwierdziliśmy po jakiejś tam dyskusji, że tak, że będziemy używać tego, bo to jest. Po prostu to jest obok, leży w skrzyni, jakieś stare, nieużywane i żeby lepiej niż właśnie się męczyć z tym, wyrzucać do śmietnika, po prostu tego użyć. Więc tego rodzaju była to decyzja. I to jest niełatwa w sumie. Chociaż generalnie to jest tak, wiecie, że my jesteśmy zamotani, to jest problem systemowy i to jest najgorsze, że to nie jest na takim poziomie tych problemów, oczywiście nie rozwiązujemy i nigdy nie rozwiążemy. I jest to no, hiperobiekt Timothy Morton i jest to przygniatające i straszne i takie mikrodecyzje też oczywiście nie mają żadnego znaczenia, ale w makroskali mają i to też wiemy. I generalnie tak, no jeszcze kolejna warstwa bezradności w tym wszystkim się pojawiła, używać, nie używać. Jak mogłam, to używałam sztucznych futer. Zbyszek, który w ogóle wyszedł niesamowicie fotogeniczny, ma mój sztuczny akrylowy jakiś kołnierzyk na sobie przerobiony na takie włosy. W ogóle miał takie włosy. Siedział na werandzie i takie miał w ogóle, takiego miał w ogóle jaszczura na głowie zawsze. On ma sztuczne futro. No, tak to wyglądało. Także no... Nie była to w sumie łatwa decyzja, ale z drugiej strony o, mam buty ze skóry.
Ale wątróbka była kupiona. Wszystko jest second hand, słuchajcie, wszystko.
Czy ktoś jeszcze chce zapytać o coś?
Film uważam, że jest fenomenalny. I bardzo bym się chciała podzielić nim i w związku z tym pytanie, gdzie można go jeszcze obejrzeć?
To jest tak. Walczą we mnie dwie siły. Z jednej strony, on jest na mojej stronie, a moja strona to jest tylko moje nazwisko. Z takim znakiem wodnym, preview. Tylko, że ten film, i on jest dobrze skompresowany, w tym sensie, że mimo tego, że to jest oczywiście jakość... internetowa, to on ma taki tam bitrate, że można go obejrzeć, ale tylko można, bo tak naprawdę jak my byłyśmy z Agnieszką w Korei ostatnio, to widziałam ten film w prawdziwym kinie i muszę powiedzieć, że to jest innego rodzaju doświadczenie. I tak strasznie bym nie chciała, żeby ludzie oglądali ten film w sieci. Tak. Jest mi... Bo to jest jednak rytuał kina, kiedy wszyscy jesteśmy razem na dodatek i jeszcze jest ciemno i ten film zagarnia. Jest nie do zastąpienia niczym.
A dlaczego Joanna się zdecydowałaś na umieszczenie nawet ze znakiem wodnym i jakości całości? Bo mogłaś też na przykład jakiś teaser albo jakiś epizod, coś...
Tak, tylko ten film, pamiętaj, że on miał bardzo ciężkie życie. Najpierw była pandemia i został pokazany na Steyrischer Herbst w ogóle w naprawdę złej jakości. I kompletnie... I tylko Katarina zadzwoniła, żeby powiedzieć no, wiele miłych słów, ale tak naprawdę on nie miał żadnego życia, takiego prawdziwego życia. I tak jak mówię, gdyby go Agnieszka nie wygrzebała, nie bylibyśmy tutaj razem, nie rozmawialibyśmy o nim i nic by się nie wydarzyło. I on przez te lata, to była jego jedyna szansa, żeby ktoś go zobaczył. I dlatego jest cały film. I być może teraz, tego już nie chciałam mówić, ale prawdopodobnie lepiej byłoby, gdyby teraz był tylko trailer tam na stronie, bo jednak tego rodzaju filmów nie pokazuje się na stronach internetowych. Tylko, no, tak jak mówię, on ma zresztą, ma trailer zrobiony, bo my przez instytucję Zachęty staraliśmy się wysłać ten film na Biennale. I przegraliśmy oczywiście. Ja nie mam łatwego życia jako artystka. I cała architektura, Maciek Siuda zbudował przepiękną architekturę do tego filmu. Taką labiryntową, taką szulcowską, ciemną, gdzie miały być właśnie wszystkie marionetki, gdzie miały być no, wszystko, co widzieliśmy w Galerii Lokal 30 teraz na wystawie, to wszystko miało być w architekturze, którą Maciek zaprojektował. Wydaje mi się bardzo dobrze w ogóle. No i tak, no przegraliśmy. Przegraliśmy.
Czyli nie jest planowany żaden pokaz teraz?
Nie. Nic. Z tego co wiem, to chyba nie.
Możemy powtórzyć takie wydarzenie jeszcze. No ale fakt, tak jak mówisz, to nie jest film do oglądania, to jest film do doświadczania. Dlatego cieszę się, że mogliśmy dzisiaj go zobaczyć na dużym ekranie. Może powtórzymy to po prostu, ale to już pytanie. Bo jest, nie wiem, czy Państwo mają jeszcze jakieś pytania, bo myślę, że o tym filmie można by bez końca. Tam każda scena jest po prostu skłania do różnych refleksji i budzi pytania, ale no, myślę, że będziemy powoli zmierzać do końca. Tak? Bardzo dziękuję.
Ja tylko chciałam podziękować bardzo i za film, i za możliwość spotkania. Nawiązując do Pani pytania i do tego, co Pani powiedziała, myślę, że cudowne byłoby, gdyby było takie miejsce, w którym takie filmy można było po prostu oglądać raz na jakiś czas. Bardzo dziękujemy. Joanna Kordek, Joanna Rajkowska, aktorka filmu.
Dziękuję.